Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu w Tygodniku Politycznym Radia Poznań, w naszej poznańsko-warszawskiej drużynie komentatorów, a w niej profesor Krzysztof Brzechczyn, filozof, historyk, Uniwersytet imieniem Adama Mickiewicza. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu.
Redaktor Piotr Zaręba, dziennik Gazeta Prawna. Dobry wieczór.
Witam.
I z Warszawy, z onet.pl, redaktor Witold Jurasz. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Proszę państwa, chciałbym rozpocząć naszą audycję od tematu kampanii prezydenckiej. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o Robercie Biedroniu. Sondaże wskazują, że jego poparcie wynosi między 4 a 5%. Nasuwa się pytanie, czy Rafał Trzaskowski skonsumował elektorat lewicy i czy można powiedzieć, że SLD wyjdzie mocno poobijane z tej kampanii, z elektoratem przeniesionym na Koalicję Obywatelską, na Platformę Obywatelską. Rozpocznę od Piotra Zaręby.
Ja nie jestem pewien, czy to tak prosto się przekłada, że jeżeli kandydat prezydencki zjada część elektoratu innemu kandydatowi, to także nastąpiły przemieszczenia partyjnego poparcia. Tu jednak występuje pewien mechanizm pod tytułem jest najsilniejszy kandydat, więc skupmy się wokół niego i to niewątpliwie takie świeże wejście Trzaskowskiego do gry oderwało część elektoratu innych kandydatów od ich nazwisk. Natomiast oczywiście tu jest pewien problem samego wyboru Roberta Biedronia. No po pierwsze to jest jednak kandydat kojarzący się przede wszystkim z tematyką światopoglądową. I on bardzo to mocno akcentuje w kampanii. On powtarza na przykład nieustannie to taki frazes, że on jest jedynym postępowym kandydatem. To się sprowadza głównie do tych kwestii związanych z aborcją, feminizmem, no, statusem LGBT, ludzi LGBT. Natomiast mam wrażenie, że inny kandydat lewicowy, na przykład Adrian Zandrych, nie dałby sobie tak łatwo tego elektoratu odebrać, ale on chyba mówiłby więcej o rzeczach, które Polaków obchodzą, choćby o poziomie usług publicznych, służbie zdrowia, o tym, czy ograniczać politykę socjalną do rozdawnictwa, czy nadać jej jakiś bardziej systemowy, strukturalny taki wymiar. Więc to jest chyba nietrafiony wybór.
Ja się zastanawiam, czy nie uważa pan redaktor, że pewnym problemem Roberta Biedronia jest to, że on tak naprawdę jako były prezydent Słupska kompletnie w swojej kampanii nie porusza spraw samorządowych, które jako żywo interesują Polaków, szczególnie na prowincji.
No tak,
to jest kompletnie nieobecny wątek w jego kampanii.
To jest też pytanie, co jego interesuje i mam wrażenie, że no jednak jest to kandydat zafiksowany na pewnej grupie tematów. To po części jest jednak chyba tematyka mniej istotna w tej kampanii, a po części no właśnie Trzaskowski, na którym z kolei skoncentrował atak PiS, obóz rządzący, i którego jakby no wepchnął w dyskusję na te tematy, przede wszystkim na te tematy, no to spowodowało marginalizację Biedronia. Ja się zastanawiam, czym było spowodowane to namaszczenie tego kandydata, bo pamiętam taką atmosferę przekonania, że to właśnie Zandberg będzie kandydatem lewicy. Na czym się opierał Włodzimierz Czarzasty, bo to była jego decyzja, no dalibóg nie wie.
Być może wybrał słabszego, zdając sobie sprawę, że Zandberg będzie konkurencją dla samego Czarzastego. Profesor Krzysztof Brzechczyn, jak pan patrzy na tą kwestię? Czy można myśleć o takim prostym skonsumowaniu elektoratu SLD, czy też jest to jednak zupełnie inna klasa polityki, którą prezentuje Trzaskowski w stosunku do Biedronia i atrakcyjność Biedronia jako takiego europejskiego i bardzo zrzuconego w kwestie obyczajowe kandydata już wyblakła. Jak pan profesor patrzy na kwestię? Pytam profesora Krzysztofa Brzechczyna.
Zależność pomiędzy elektoratem partyjnym a prezydenckim, no jakaś występuje, bo tutaj warto przypomnieć kasus Olechowskiego i wybory w 2000 roku, kiedy Unia Wolności nie wystawiła własnego kandydata, no i Andrzej Olechowski przejął elektorat Unii Wolności, no i w następstwie partia ta rozpadła się, została przejęta przez Platformę Obywatelską. Tak więc tutaj to również taki mechanizm występuje. I ja bym powiedział, że powiedzmy wybory, specyfika wyborów prezydenckich polega na tym, że ona jest, że te wybory są niejako dwufazowe, bo najpierw kandydat musi przekonać własny elektorat, elektorat własnej partii w pierwszym jakby rzucie, a potem musi wyjść poza ten swój tradycyjny elektorat. Czyli on musi swoją osobowością, dynamiką, programem no, stworzyć, przekonać własnych wyborców, wyborców własnej partii. I tu się wydaje, że największy problem właśnie Robert Biedroń ma z tym elektoratem SLD, z którym no on nie jest związany, nie był związany tam w przeszłości oczywiście.
Ale to kiedyś przecież był polityk SLD. W SLD Robert Biedroń działa nie od dziś. Czy czasem nie jest to pewien konflikt pokoleniowy w SLD, że z jednej strony mamy do czynienia z kandydatami, nazwijmy to, o profilu takim gierkowsko-lewicowym, czyli z jednej strony silna agenda socjalistyczna, z drugiej strony kryptokonserwatyzm versus wyborca bardzo mocno nastawiony na kwestie obyczajowe, które, dla którego bardziej akcyjny jest Trzaskowski. Czy może ten podział, który w SLD dzisiaj jest, nie wyznacza klęski Roberta Biedronia?
No na pewno właśnie do tego dążę, że właśnie po pierwsze ten elektorat tradycyjnie SLD-owski no, jest taki tradycyjny pod względem światopoglądowym i powiedzmy dla tego elektoratu no, te kwestie obyczajowe nie są aż tak ważne. A dwa, no to Rafał Trzaskowski ten elektorat powiedzmy taki obyczajowo-liberalny przejął, tak? Tak więc tutaj Robert Biedroń jakby nie ma możliwości wykazania czy się własną jakąś oryginalnością programową, gdy też przed tą rozmową wszedłem na jego stronę internetową, kampanijną, no to tam właściwie były takie, w tym spocie były takie właśnie odniesienia do pandemii, PiS-u, no ale takich propozycji programowych, konkretnych było mało i też się nie odwoływał do tych kwestii światopoglądowych w tym spocie. Tak więc tu właściwie to jest taka, ta kampania jego jest taka nijaka, ja bym powiedział. Nie wiadomo do kogo on się tak naprawdę odwołuje. Tak? Tak więc bardziej wyrazisty jest Szymon Hołownia.
To samo pytanie do Witolda Jurasza. Dodam tylko, czy uważa pan, że po kampanii prezydenckiej pozycja polityczna Roberta Biedronia, jego akcje polityczne bardzo spadną i to może oznaczać początek końca jego miejsca w polityce? Pytam redaktora Witolda Jurasza.
No, może początek końca to jest takie mocne sformułowanie, ze względu na słowo pewnie koniec bardziej niż początek. Robert Biedroń wydaje mi się politykiem rzeczywiście już zgranym, no ale każdy człowiek, który kandydował na prezydenta na jakąś pozycję zachowuje. Ja prawdę powiedziawszy nie rozumiem, dlaczego akurat Robert Biedroń został kandydatem lewicy, bo wydaje mi się, że ruchy, które wykonywał przy okazji wyborów do Europarlamentu już wówczas były na tyle takie dwuznaczne, niejasne. On raz chciał być tym eurodeputowanym, potem nie chciał, że wydaje mi się, że jego wiarygodność na tamtym etapie już była mocno taka, no, powiedzmy, podważona. Mam chwilami wrażenie, że celem tego manewru ze strony szefa SLD Włodzimierza Czarzastego, manewru polegającego właśnie na wystawieniu Roberta Biedronia, było to, żeby on nie osiągnął zbyt dobrego wyniku i bardziej chodzi o rozgrywkę wewnątrz SLD, bo pamiętajmy, że czy też wewnątrz lewicy, bo pamiętajmy, że lewica składa się z trzech członów, tak? Czyli to jest partia Razem, to jest Adriana Zandberga, to jest, to są niedobitki wiosny Roberta Biedronia, no i to jest
stare... Panie redaktorze, ale czy czasem efektem tej gry nie będzie to, że właśnie z tej trojki budującej lewicę w parlamencie nie wyjdzie zwycięsko Razem, które w kolejnym rozdaniu parlamentarnym być może wystartuje samodzielnie i pozostałe dwa ugrupowania partnerskie politycznie skonsumuje. Czy taki scenariusz nie wyłoni się jednak z zbyt zakiwanego tandemu Czarzasty-Biedroń?
Nie sądzę, dlatego że żeby mieć sukces, to trzeba mieć struktury. Tema Włodzimierz Czarzasty i SLD, a nie partia Razem. Trzeba mieć rozpoznawalnych liderów Razem poza Adrianem Zandbergiem, prawdę powiedziawszy, nadmiernie wielu rozpoznawalnych polityków nie ma, więc nie sądzę, żeby tak miało być. Poza wszystkim, jak chodzi o wyniki, to sondaży, no to cały czas SLD jest powyżej 10% w ostatnim badaniu, bodajże Polsat News, SLD miało 11,6 i prawdę powiedziawszy, to jednak w tej formacji no, zdecydowanie dominuje ta część, nie lubię tego wyrażenia, ale tak to nazwijmy, stara postkomunistyczna SLD i wydaje mi się, że to się nie zmieni.
Mhm. Na koniec tego wątku redaktor Piotr Zaremba, jakie mogą być konsekwencje, gdyby wyścig prezydencki skończył się dla Roberta Biedronia takim wynikiem, jaki wskazują dzisiaj sondaże?
No, dla niego oczywiście to jest pewna marginalizacja, natomiast pamiętajmy, on ma gwarancję jeszcze prawie 5 lat, czy tam 4,5 roku w Europarlamencie, więc jego byt jest zabezpieczony. Myślę, że to trochę była akcja, która zakładała taki scenariusz i pana teoria, że być może Czarzasty po prostu wystawił mniej wyrazistego kandydata po to, żeby zachować kontrolę nad SLD, jest prawdziwa. Myślę, że w wyborach, powiedzmy inaczej, w sondażach poparcia partyjnego lewica będzie nieco silniejsza. To nie jest jednak tak, że to jest automat. Pamiętamy na przykład, że PSL zawsze miał bardzo słabe wyniki w wyborach prezydenckich, a zachowywał tą swoją pozycję. Rzeczywiście dzięki strukturom. No. Z tego punktu widzenia to za wiele się nie zmieni, można powiedzieć. Choć gdyby Zandberg wystartował, ja to raz jeszcze powtórzę, no to mogłoby być troszkę inaczej. Ale to oczywiście nie oznacza triumfu Razem jako struktury znowu, czy jako organizacji. To raczej chodzi o pewną charyzmę samego Zandberga. Zandberg prezentuje jednak wyrazistą kontrofertę i wobec liberalizmu, ale i wobec tego, co robi PiS. On wyraźnie mocno bardzo mówi o tym, co należałoby zrobić zamiast rozdawania pieniędzy ludziom. To znaczy należałoby wzmocnić usługi publiczne. Na przykład tematyka, jeszcze będziemy o tym w trzeciej chyba części mówić, tematyka służby zdrowia myślę, że będzie ważna po pandemii.
Proszę bardzo, profesor Krzysztof Brzewczyn.
To znaczy, ja bym powiedział, że jakby atut Zandberga wynika z jego świeżości, bo jak się zanalizuje to, co on mówi, tak, to się rozbierze na jakby czynniki pierwsze, no to tam nie ma jakichś propozycji programowych, tak, to znaczy... No co to znaczy podnieść poziom usług publicznych? No to jest też wydawanie społecznych pieniędzy publicznych.
Ale na coś innego,
No tak, ale w inny sposób.
Oni proponują podniesienie składki na przykład zdrowotnej. No to jest bardzo konkretna propozycja. No, inne tak, partie się tego boją.
No ale to podniesienie
to jest nowa oferta.
No nie, ale bez zmiany struktury służby zdrowia to podniesienie składek, no to też niewiele...
Pan już idzie w kierunku interpretacji, rozbierania tego na czynniki pierwsze, a jako hasło, to jest hasło nowe. To nie jest tylko i wyłącznie sam Zandberg, to jest także jednak nowy program.
Trzeba tylko dodać, że być może elektorat przestałby być zachwycony taką skandynawską wizją lewicowego państwa dobrobytu, gdyby dowiedział się, jak wzrosłyby obciążenia podatkowe. Proszę Państwa, skończymy na tym tą część. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i nasza poznańsko-warszawska ekipa komentatorów z nami, ze mną i z Państwem są tego wieczoru redaktor Witold Jurasz, profesor Krzysztof Brzechczyn i redaktor Piotr Zaremba. A w drugiej części chciałbym porozmawiać o kryzysie projektu Nord Stream 2. Chciałbym wyjść od artykułu redaktora Wojciecha Jakubika z Business Alert, z takiego felietonu Uderz w Nord Stream 2, a radykałowie w Niemczech się odezwą, mianowicie po zapowiedzi sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych. W Niemczech mamy pomysł, który wychodzi od Die Linke, czyli takiego nawet nie SLD, ale raczej SDRP, który w parlamencie niemieckim, w Bundestagu ma 5,5% udziałów, czyli nieco powyżej możliwości wejścia. Otóż radykałowie chcą jak najszybszego odzbudowania, zakończenia tego projektu i zakończenia wszelkich możliwych sankcji, co spowodowałoby zbliżenie tych obu państw. Taki sam pogląd wyraża Alternative für Deutschland, AfD. O AfD kilkukrotnie w naszych programach już rozmawialiśmy, ale również po stronie AfD występuje sprzeciw wobec sankcji i wola dokończenia budowy Nord Stream 2. Chciałbym was zapytać o ten projekt z perspektywy europejskiej solidarności, czy raczej z poziomu kryzysu europejskiej solidarności. Witold Jurasz, po pierwsze, czy będzie można skutecznie sankcjami amerykańskimi zatrzymać i zakończyć na tym poziomie, na którym jest teraz, inwestycje Nord Stream 2? I drugie pytanie, w jaki sposób możemy w Polsce nad Wisłą interpretować takie reakcje w niemieckim parlamencie na relacje z Rosją w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, które wydaje się być czynnikiem strategicznym w polityce międzynarodowej Europy?
No to jeżeli można, to zacząłbym może od tego drugiego wątku. Ja bym sobie bardzo życzył i bardzo bym się cieszył, gdyby w Polsce istniała taka jedność między głównymi siłami politycznymi, jak w Niemczech, bo proszę zwrócić uwagę, że to, co mówią Die Linke i AfD, to przecież jest tak naprawdę to, co robią, ale mniej o tym mówią, CDU i SPD. Tak naprawdę Niemcy, realizując ten projekt, chciały stać się hubem energetycznym i najwyraźniej co do tego istnieje jakiś konsensus. Co prawda siły polityczne wychodzą z różnych zupełnie, mają różną zupełnie przeszłość, różnią się w szeregu spraw, ale akurat nie w tym. Chciałbym, żeby tak było kiedyś w Polsce. Co do przyszłości Nord Stream 2, to powiedziałbym tak. Gdybyśmy rozmawiali rok temu, to nie powiedziałbym, że zaczynam wierzyć w to, że ten projekt może się nie powieść. Natomiast wydaje się, że rzeczywiście tak jest. Sankcje już wprowadzone spowodowały, że żadna zachodnia firma nie chce podjąć się kładzenia tego rurociągu, a brakuje cały czas 120 kilometrów. Rosjanie tak naprawdę mają tylko jeden statek, który ma takie możliwości, ale i on wymaga modernizacji. Problem polega na tym, że teraz jest procedowany w Kongresie drugi pakiet sankcji, który przewidywałby sankcje za zmodernizowanie tego statku. To nam zresztą wiele mówi o Rosji, to znaczy, że Rosja tak naprawdę technologicznie dość poważnie odstaje. No to wszystko razem powoduje, że projekt, który zresztą tak czy tak ma już ogromny poślizg, rzeczywiście staje się zagrożony. Do tego jeszcze trzeba by dodać związany z koronawirusem spadek popytu na gaz.
Na surowiec.
Ja mam oczywiście pewien tylko problem z jednym, mianowicie te sankcje, które Stany Zjednoczone nakładają. Ja się bardzo cieszę, że je nakładają, bo jesteśmy ich beneficjentami, a jak nam się coś opłaca, to ja jestem za, nawet jeżeli to nie jest do końca moralne. No ale mam problem z tymi sankcjami, dlatego że w opinii bardzo wielu prawników, czy też w zasadzie zdecydowanej większości, nakładanie sankcji przez kraj, przez jeden kraj, nie na drugi kraj, a na firmy w państwie trzecim za to, że te firmy coś robią w kooperacji z drugim państwem, jest naruszeniem prawa międzynarodowego. Unia Europejska, taki spór ze Stanami Zjednoczonymi, to chodziło o Iran, Libya Sanctions Act i Cuba Libertad Act, toczyła przez długie, długie lata, my nie za bardzo możemy tak naprawdę popierać tą praktykę amerykańską, praktykę nakładania sankcji, będąc członkami Unii Europejskiej. No ale w tym wypadku jesteśmy beneficjentami, więc, że tak powiem, uporam się z moimi poważnymi wątpliwościami, czy to jest zgodne z prawem międzynarodowym.
No, nie można jednak też zapominać o kwestiach strategicznych, kwestiach bezpieczeństwa, że pomijanie państw Europy Środkowej może okazać
dlatego,
się
dlatego,
straszakiem w, gazo- dlatego, w polityce dlatego, pozagazowej, prawda?
Dlatego, panie redaktorze, jestem absolutnie za.
Mhm. Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor patrzy na tą kwestię?
No, tutaj trudno coś dodać do wypowiedzi pana redaktora Witolda Jurasza. No, wydaje się, że ten Nord Stream 2 jest na pewno dla Niemiec korzystny i tutaj preferując to takie rozwiązanie, Niemcy no, nie prowadzą polityki takiej prawdziwie europejskiej, tylko właściwie oparta jest ona na promocji własnych interesów narodowych. Z kolei no, w przypadku Polski to też ja bym się tak powiedzmy do końca nie rezygnował z tego gazu płynącego z Rosji, tylko tutaj...
Czyli z tak zwanego kierunku czy gazociągu jamalskiego, tak?
Tak. Dlatego, że tutaj powiedzmy no, trzeba grać na wielu fortepianach, czy na tylu fortepianach, ile się da. Tak więc oczywiście trzeba dywersyfikować dostawy energii i powiedzmy tej płynącej z USA, ten ciekły gaz i z Norwegii. No ale też ta sytuacja w Rosji no, nie będzie wieczna. W końcu kiedyś Putin odejdzie i też no, chodzi o to, żeby nie rezygnować z możliwości renegocjacji cen na ten gaz dostarczany z Rosji. Te ceny były bardzo zawyżone, ale przecież...
Czyli opowiadałby się pan profesor za taką polityką równowagi dostarczycieli surowca.
No, tak. Bo
i grą między nimi. Redaktor Piotr Zaręba, jak pan redaktor postrzega tą kwestię? Ja wróciłbym do tej europejskiej solidarności. Czy to jednak nie jest problematyczny moment relacji Polski z Niemcami? Nord Stream 2.
Pamiętajmy, że Niemcy mają tutaj też pewien kłopot z Unią. Unia nie jest, tu następuje pewna kolizja, prawda, między zasadami energetycznej Unii a polityką niemiecką. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestię tego konsensusu wewnątrz Niemiec, o którym mówił redaktor Jurasz, to oczywiście jest to prawda w tym sensie, że wszystkie siły polityczne popierają no, ten kierunek, który symbolizuje Nord Stream. Natomiast oczywiście Linke czy Lewica i AfD no, idą dalej. One właściwie proponują zastąpienie kierunku atlantyckiego sojuszem z Rosją. No tu oczywiście główne siły polityczne niemieckie tak daleko nie idą. Zarazem pamiętajmy jeszcze o jednym, to się wszystko troszkę łączy. No Donald Trump postawił sobie za cel no, pewne osłabienie pozycji Niemiec w Europie. I w takiej sytuacji no, jest trochę bardziej zrozumiałe, że elity niemieckie się skupiają wokół tego projektu. Oczywiście one mają też naturalne pokusy, żeby być gdzieś na, że tak powiem, kierunku rosyjskim aktywne i być może byłyby także bez tej polityki Trumpa, bo to się zaczęło przed Trumpem jeszcze, prawda? Natomiast no, pamiętajmy o tym, że tutaj to jest trochę stężenie zwrotne. To znaczy, że mamy do czynienia z jednej strony z dość egoistyczną polityką niemiecką, ale z drugiej strony ze specyficzną próbą zmiany układu sił w Europie przez Trumpa. I to się oczywiście jedno na drugie nakłada i to się jedno drugie napędza. Z tego punktu widzenia oczywiście niemieccy politycy mogą być przekonani, że się bronią, prawda?
Z tym, że można by tutaj zastosować taki kontrargument, że decyzja Donalda Trumpa o tym, by nieco osłabić przede wszystkim gospodarczą politykę niemiecką, może wynikać z takich pokus dewesternizacyjnych ze strony Niemiec, czyli pomysł chociażby Armii Europejskiej, czyli chociażby ten bardzo nieszczęsny transfer Gerharda Schrödera, byłego kanclerza Niemiec, na pokaźne stanowisko w Gazpromie. Być może nie tyle niepokoi Amerykanów ekspansja i niemiecka, co raczej jej skutki w dziedzinie bezpieczeństwa właśnie.
Zgoda, tu jest ten spór oczywiście o poziom wydatków obronnych niemieckich. Zgoda, więc jakby to oczywiście ma jeszcze głębsze korzenie, ale no, może to przynajmniej wyglądać na obronę i to jest ciekawe bardzo, na ile w ogóle niemieckie społeczeństwo będzie ewoluować w tej kwestii, no bo tam nastroje antyamerykańskie są bardzo silne. One mogą być pożywką tych skrajnych formacji, no AfD jednak jest ciągle ugrupowaniem, powiedziałbym, którym ma przed sobą ewentualną ekspansję, a z drugiej strony no to może być oczywiście też jakiś sygnał zmiany kierunku no, tego mainstreamu niemieckiego.
Do tego dodałbym taką obserwację, która w polskich mediach może niekoniecznie się często pojawia, że w niemieckim społeczeństwie raczej nie ma optyki zagrożenia ze strony Rosji, którą mamy my. To jest argument, który powiedziałbym nie tyle może jest ignorowany, co on jest czasem niezrozumiały z perspektywy niemieckiego społeczeństwa dzisiaj. Witold Jurasz, na zakończenie tego wątku, czy uważa pan, że alternatywa Baltic Pipe, czyli rurociąg, który będzie szedł z Danii i dalej z szelfu skandynawskiego do Polski, czy to jest taka alternatywa, która skutecznie zbuduje nam bezpieczeństwo i niezależność energetyczną? W stosunku do Nord Stream 2 oczywiście.
Ona zwiększy możliwość importu z różnych kierunków. Natomiast to nie jest tak, że my możemy się całkowicie uniezależnić od gazu rosyjskiego. Pytanie, czy powinniśmy się całkowicie uniezależniać, bo jeżeli przyjmiemy założenie ideologiczne, że po prostu rosyjski gaz jest z natury zły, no to w tym momencie będziemy mieli gaz ze źródeł, które będą bezpieczniejsze w sensie politycznym, bo nie będzie nam groziło to, czego się tak naprawdę obawiamy, czyli szantaż energetyczny, ale z drugiej strony, kiedy nie ma się alternatywnych źródeł, to się zawsze przepłaca. Mam wrażenie, że czasami ta narracja o tym uniezależnianiu się czasami się przekształca w narrację o rezygnacji z rosyjskiego gazu. No ale to po prostu nie jest na tym etapie możliwe i nie jestem pewien, czy jest wskazane. Ważne jest, żeby Rosja nie mogła Polski za pomocą broni gazowej szantażować, tak jak szantażowała na przykład Ukrainę.
Proszę Państwa, to jest temat, który staje się coraz bardziej nośny w publicystyce. Będziemy do niego powracali. Chciałbym też do naszej jednej z kolejnych audycji zaprosić też redaktora Wojciecha Jakubika, który jako ekspert w tych sprawach mógłby być może też pewne dodatkowe szczegóły, o których powinniśmy znać, wiedzieć, dodać. A my przechodzimy do części trzeciej naszego programu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w części trzeciej Tygodnika Politycznego Radia Poznań ze mną i z Państwem redaktor Piotr Zaremba, profesor Krzysztof Brzechczyn i redaktor Witold Jurasz. Chciałbym postawić Wam takie pytanie, które może jest za optymistyczne, może jest za szybko stawiane, gdyż wzrost koronawirusa, wzrost ofiar koronawirusa ciągle rośnie. Jednakowoż w mediach, nie tylko w mediach, możemy widzieć bardzo pokaźną dawkę nadziei, że to zostanie przezwyciężone i zaczniemy zupełny nowy etap w naszym polskim i europejskim, i światowym, globalnym społeczeństwie. Chciałbym Was zapytać, co Waszym zdaniem, ale proszę, żebyście pokazali jedną, maksymalnie dwie cechy, powinno się zmienić w naszym polskim społeczeństwie po pandemii koronawirusa. Czego nauczył nas koronawirus i w jaki sposób możemy wyciągnąć z tego wnioski pozytywne? Rozpocznę od profesora Krzysztofa Brzechczyna.
No, ja bym powiedział, że pandemia koronawirusa nie jest czymś nowym, tak? I w przeszłości ziemie polskie dotykały również inne epidemie. No, czarna dżuma, no, wprawdzie ona nie objęła Polski bezpośrednio. Polska nie była głównym ogniskiem zarazy, tylko Europa Zachodnia, no ale mimo wszystko też czarna dżuma w XIV wieku wpłynęła na sytuację Polski. Wcześniejsza epidemia to jest grypa hiszpańska. No ja bym powiedział, że wnioski, jakie możemy obecnie na dziś wyciągnąć i naukę, jaką można wyciągnąć, to przede wszystkim to jest wsparcie dla polskiego przemysłu medycznego, tak? Dla przedsiębiorstw, które na przykład produkują maseczki, czy właśnie jakieś inne środki ochrony osobistej. Tego typu produkcja nie powinna być nie tylko na zewnątrz Polski, tak, poza granicami Polski, ale również poza granicami Unii Europejskiej, bo w takich sytuacjach kryzysowych, no niestety zawsze dochodzi do spekulacji.
Tylko oponenci, panie profesorze, mogliby powiedzieć, po co utrzymywać kosztowne fabryki, jeśli epidemia występuje raz na 100 lat, czy z perspektywy społeczeństwa zdrowego rzeczywiście zgodzilibyśmy się na utrzymanie na stand-by'u tak dużej gałęzi przemysłu.
No tak, ale to zależy od tego, jak duże te możliwości, jak duży ten przemysł będzie, tak? Powinniśmy mieć jednak możliwość zachowania tego typu przedsiębiorstw w takiej formie odtworzeniowej, gdy jak trzeba, no to wtedy możemy tą produkcję uruchomić.
Witold Jurasz, na co pan zwróciłby uwagę? Co pańskim zdaniem, która dziedzina życia społecznego powinna zostać radykalnie przedyskutowana i zmieniona w Polsce po pandemii koronawirusa? Optymistycznie zakładam, że ten koniec się niebawem zdarzy.
No ja prawdę powiedziawszy nie zakładam. Wydaje mi się, że...
Pan redaktor jak zawsze w naszym programie tak pesymistycznie. To już kolejny raz pana na tym łapie.
No nic na to nie poradzę, ale odnoszę wrażenie, że... Chociaż ja jestem z natury optymistą, no ale tak mi się wydaje, że nasze elity polityczne pokazały przy okazji pandemii zarówno kłócąc się o wszystko, jak i nie będąc w stanie ustalić tak prostej rzeczy jak termin wyborów prezydenckich, że są całkowicie niedojrzałe i że nawet sytuacja tego rodzaju jak pandemia nie jest w stanie wlać w nasze elity polityczne odrobiny rozumu.
To ja zapytam inaczej. Skoro pan redaktor nie ma nadziei na szybki koniec pandemii koronawirusa, no to przejdźmy na poziom eksperymentu myślowego. Gdyby pandemia koronawirusa w ciągu najbliższych tygodni się skończyła, co musiałoby się zmienić, żeby nasze społeczeństwo mogło lepiej funkcjonować?
Myślę, że należałoby zacząć budować tanie państwo, inwestując więcej pieniędzy. Państwo, to dziwnie brzmi, ale my budujemy tanią demokrację. Już nie ma tanich demokracji. Ta tania demokracja zawsze skutkuje drogim państwem.
Czy mógłby pan skonkretyzować, bo to jest abstrakcyjna bardzo idea.
Konkretnie chodzi mi o to, że tak długo jak polski parlamentarzysta ma gwarancję, bo są badania dotyczące tego, co robią byli posłowie biedy po zakończeniu tego okresu posłowania, no to o ile nie jest bogaty w punkcie startu, to albo musi słuchać wodza, tym wodzem może być Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk, albo ktokolwiek inny, to nie ma znaczenia, albo też musi dać się w miarę możliwości skorumpować, albo też musi być idealistą, który w efekcie przegra. W związku z tym ja bym bardzo chciał, żebyśmy w końcu doszli do wniosku, że jak już wybieramy tych 460 posłów, to płaćmy im nie 10 tysięcy miesięcznie, tylko zacznijmy im płacić 40 tysięcy miesięcznie. Zapewnijmy im nie jednego asystenta poselskiego i to zazwyczaj społecznego, jakiegoś kiepsko opłacanego studenta, tylko tak jak mają to deputowani do Bundestagu albo kongresmeni, czterech dobrze wykształconych, będących już po studiach asystentów, którzy będą ich przygotowywać do każdej debaty, bo ja nie mam pretensji do polskich posłów, że oni się na wszystkim nie znają, my też się na wszystkim nie znam. Po prostu zacznijmy inwestować w nasze państwo, zróbmy porządne, solidne państwo i uniezależnijmy polityków od wodzów partii politycznych. To się oczywiście nie stanie, dlatego że demagogia rządzi polskim życiem publicznym, a i prawdę powiedziawszy taka małość z nas Polaków wychodzi, no bo jak prawda hasło podwyższyć pensje posłom, no to od razu 90% ludzi jest przeciw. Kiedyś liczyłem na to, że być może polski biznes się włączy w polską politykę, ale nie w takim znaczeniu, jak to zazwyczaj ma miejsce w tych szerokościach geograficznych, czyli że po prostu posmaruje temu, kogo mu trzeba, tylko włączy się na takiej zasadzie, że zbuduje prawdziwą scenę polityczną, bo my nie mamy prawdziwej sceny politycznej, my nie mamy think tanków. Przecież nasz świat think tanków to jest bieda z nędzą w porównaniu z tym, co jest w świecie anglosaskim.
Okej. Okay. Chciałbym zapytać też o to samo redaktora Piotra Zarembę. Co może się zmienić po koronawirusie?
No, ja już zacząłem o tym mówić w pierwszej części. Uważam, że służba zdrowia jest nie tylko przemysł medyczny czy farmaceutyczny, którego żeśmy się zresztą lekkomyślnie wyzbyli, no, ale służba zdrowia jako taka. No, pierwszy przykład z brzegu. Mamy zbyt starą kadrę medyczną. Mamy za mało lekarzy. Ci lekarze są zbyt podeszłym czy zaawansowanym wieku. To dotyczy także pielęgniarek. No, to są wszystko rzeczy, które w sytuacji takiego kataklizmu wychodzą, bo to jest jednym z motywów, dla których kadry medyczne nie chciały się angażować w rozmaite akcje na przykład w domach opieki społecznej. No, było po prostu strach, że one są w grupie najwyższego ryzyka. Niewątpliwie potrzebujemy sprawnych, młodych kadr medycznych. Nie możemy przyjmować założenia, które przyjmowały wszystkie kolejne ekipy rządowe, że sami pacjenci nawet z rodzinami nie są skutecznym lobby, że lepiej właśnie w związku z tym adresować pieniądze szerzej, prawda, do wszystkich. No jednak nie, to jest tak, że to jest tak, że ktoś dostanie pieniądze do ręki, jeżeli czy dostanie tą 13. emeryturę, jeżeli nie może się w sposób skuteczny leczyć w bezpłatnej służbie zdrowia. To dotyczy też innych dziedzin usług publicznych. No przecież myśmy mieli wielki test dotyczący edukacji. Edukacja zdalna pokazała rozmaite słabości.
No właśnie chciałem was o to zapytać. Czy nie uważacie, panowie, że to doświadczenie z koronawirusem pokazało nam, powiem wprost, na zbędność części materiałów i słabą narzędziowość większości metod, które uczy się
dzieci. A tu się akurat nie zgadzam. To znaczy, wie pan, to pokazuje oczywiście, że być może metody nauczania powinny być różne, natomiast ja jestem akurat zwolennikiem szkoły tradycyjnej i myślę, że w ogóle teraz te pomysły, które się pojawiają, że przejdziemy na system zdalny w normalnych czasach, to jest zabójczy system, bo szkoła uczy także, szkoła socjalizuje, szkoła uczy życia w grupie, szkoła uczy wspólnej pracy, dzielenia zadań.
Z tym, że nie miałem na myśli to, że dzieci miałyby zostać w pracy zdalnej, ile raczej miałem na myśli.
Ale bo takie pomysły się pojawiają również.
Tak, ale chyba nie macie, ale moja wątpliwość i chciałem zapytać, czy macie, może nie, podobną myśl, że ilość materiału, która jest przekazywana w szkole, no wymagałaby jednak pewnej weryfikacji.
Znaczy ja tak generalnie nie uważam, choć oczywiście zawsze można doskonalić system. Ja chcę powiedzieć zresztą, że polska szkoła wydaje mi się, że zdała w większym stopniu egzamin niż się wydawał na samym początku pandemii, bo na samym początku był taki problem w ogóle wykluczenia części dzieci, części nauczycieli, braku dostępności do tych podstawowych narzędzi. To się jednak jakoś zaczęło potem docierać. I z tego punktu widzenia szkoła zdała egzamin, natomiast ta szkoła powinna być na dużo wyższym poziomie i w następnych latach nie da się utrzymać takiej sytuacji, jaka była przed pandemią.
Krzysztof Brzechczyn?
To jest zawsze sprzeczność pomiędzy śrubowaniem poziomu, a upowszechnianiem edukacji, no bo albo się idzie w jedną stronę, albo w drugą. No, wydaje mi się, że tutaj to, co zostanie po pandemii, to właśnie umiejętność korzystania z nauczania zdalnego. No, sam ja jako nauczyciel akademicki do tej pory z tych różnych programów nie korzystałem, no i nie musiałem. No, konieczność jakby zmusiła mnie do tego, do nauczenia się, obsługiwania różnych właśnie urządzeń, ale no, co innego jest jednak kontakt osobisty ze studentami i studentów między sobą od takiego nauczania zdalnego, które jednak izoluje jednostkę, tak? Tutaj ja bym powiedział, że nie ma powrotu do nauczania zdalnego na jesieni. Mam nadzieję taką przynajmniej, że tutaj też dzięki pandemii dostrzegliśmy wartość relacji międzyludzkich i takich relacji właśnie międzyosobowych, takich bezpośrednich, nie z internetu, nie online. Także to jest ta wartość, powiedzmy.
No, z całą pewnością szkoła online ma to do siebie, że nie ma przerw, czyli rówieśnicy nie są się w stanie spotkać, ale także muszę powiedzieć, dzisiaj miałem rozmowę z pewnym profesorem z Rzeszowa, który organizując dosyć ciekawą konferencję, bardzo, bardzo chciał, żebyśmy się na jesieni spotkali, dlatego, żeby ludzie mogli się spotkać właśnie dla tych kontaktów poza. Witold Jurasz, czy do tego wątku pan by coś dodał jeszcze?
No ja prawdę powiedziawszy, rzeczywiście mam też wątpliwości, czy da się uczyć przez internet, ale z drugiej strony rozmawiałem ostatnio z prezesem bardzo dużej firmy, który powiedział mi, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy miał być 2-krotnie w Nowym Jorku, 4 razy w Zurichu i chyba 6 razy w Londynie. Okazało się, że wszystko jest w stanie załatwić zdalnie, no bo nie wszystkie rozmowy są aż tak poufne, żeby nie można ich było realizować zdalnie. I jeżeli akcentuje się na przykład konieczność ochrony klimatu, to być może na przykład to się stanie w sposób niejako naturalny, na przykład w zakresie ilości lotów, bo okazuje się, że one nie są potrzebne, że nastąpiła pewna przesada. Także wydaje mi się, że pewne plusy są. Ja osobiście plus odczuwam jeden, mianowicie wydaję mniej na niepotrzebne kawy, bo nie chodzę na kawy do lokali, żeby uniknąć zakażenia. W związku z tym oszczędzam trochę, dzięki.
Panowie, przechodzimy do naszego stałego punktu programu, kończąc już część merytoryczną. Co polecacie do czytania, obejrzenia, posłuchania naszym słuchaczom? Redaktor Piotr Zaręba, co na ten tydzień?
No ja dzisiaj troszkę lżejszą pozycję, mianowicie zacząłem dzięki pandemii, to jedna z niewielu zasług pandemii w moim życiu, oglądać Netflixa. Jest bardzo zabawny, ale jednocześnie bardzo mądry serial, nowy serial na Netflixie, amerykański, to są Siły Kosmiczne. Pomysł i główny aktor Steve Carell. To jest bardzo inteligentna satyra na trumpowską Amerykę. No konkretnie na styk polityki, sił zbrojnych i nauki. Chodzi o generalnie podróż na Księżyc, która ma się odbyć z inicjatywy prezydenta, który oczywiście jest Trump, chociaż go nie widzimy. I to jest fantastyczne, dlatego że celnie bardzo pewne cechy tej trumpowskiej Ameryki wychwytuje, złośliwie, ale jednocześnie jest nieprzegięte. To nie jest ta histeria amerykańska elit, które widzą w tym jakieś, nie wiem, absolutne zło, to jest raczej, że tak powiem, bardzo zniuansowana, bardzo bystra refleksja mówiąca o tradycyjnych wartościach amerykańskich, które też za czasów Trumpa w jakiejś mierze ucierpiały. Warto to naprawdę obejrzeć, będziecie się Państwo dobrze przy tym bawili. 10 odcinków, ale bardzo krótkich, półgodzinnych, więc ja w 2 wieczory to obejrzałem.
Witold Jurasz, co Pan proponuje naszym słuchaczom?
Czytam książkę Nazi Spymaster, The Life and Death of Admiral Wilhelm Canaris.
Ale, a coś z polskojęzycznego, Bery. Jednak mam zasadę, że polskojęzyczne pozycje
Przepraszam, ale akurat niestety nie wszystko wychodzi. No to ja może w takim razie też polecę Netflix. Serial nie mający 10 stronów. Na szczęście, a zaledwie 2 albo 3, już nie pamiętam, mianowicie serial Atypowy. Bardzo krótkie odcinki, jest to historia młodego człowieka z zespołem Aspergera. Fenomenalny film, który jest zabawny, ale też pozwala zrozumieć funkcjonowanie ludzi, których taki zespół dotyka. Naprawdę dobry film na wieczór.
Profesor Krzysztof Brzeczyn.
Ja nie polecam, bo jeszcze tej książki nie czytałem, ale zamierzam ją przeczytać. Mianowicie wyszła książka Rafała Ziemkiewicza, Hamnie zbuntowany. Co ciekawe, książka została wycofana ze sprzedaży jako antysemicka, a na Allegro można kupić protokoły Mędrców Syjonu i również Mein Kampf Hitlera. Tak więc te wybory są tej firmy Allegro to dziwne. No a książka dotyczy polskiej mentalności, tak, narodowej, społecznej i no, ciekawe jest jej przeczytanie, tak więc jak ją kupię i przeczytam, to się z Państwem podzielę.
A ja, proszę Państwa, przez to, że pandemia to jest też możliwość dłuższego spędzania czasu z dziećmi, bardzo Państwu polecam książkę wydaną przez wydawnictwo Dwie Siostry Mirosława Szaszka. Oto jest Monachium. To są przede wszystkim rysunki wprowadzające w klimat tego miasta z krótkimi opisami. Przepiękne rysunki, trochę przypominające naszego Szancera. Mirosław Szaszek, oto jest Monachium, tego autora wyszło jeszcze kilka innych miast. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję Państwu, dziękuję naszym gościom, a byli nimi dzisiaj profesor Krzysztof Brzechczyn, historyk, filozof, także publicysta Gazety Obywatelskiej w Poznaniu. Dziękuję.
Dobry wieczór Państwu.
Dobranoc raczej, panie profesorze. I dobry wieczór, to w kolejnym programie powiemy naszym słuchaczom. To dobra zapowiedź, że się spotkamy. Pan redaktor Witold Jurasz, bardzo dziękuję. Dobranoc.
Dziękuję, dobranoc i też liczę na zaproszenie, więc i dobry wieczór.
Jak najbardziej. I pan redaktor Piotr Zaręba, bardzo dziękuję panu redaktorowi.
Dziękuję, dobranoc.
My się będziemy słyszeć o normalnej porze. Nasze programy są także retransmitowane we wtorkowe wieczory, także bardzo serdecznie pozdrawiam w imieniu własnym i naszych gości, także słuchaczy, którzy będą słuchali retransmisji naszego programu i oczywiście najważniejsze tematy polityczne zawsze w tygodniku politycznym Radia Poznań. Kłaniam się, dobranoc, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.